Tradycją w polskich i oczywiście nie tylko polskich wyborach jest to, że w każdej kampanii kluczem do zwycięstwa dla polityków prawicowych jest znalezienie sobie jakiejś grupy, z której można zarobić kozła ofiarnego. Grupy, na niechęć do której łatwo będzie zdobyć duże zasięgi, wywołać silne emocje i zachęcić wyborców do zaangażowania w walkę o obronę Polski przed tymi ludźmi, którymi w danym roku się straszy i których wskazuje się jako źródło zagrożeń dla obywateli naszego kraju. Jeśli cofniemy się o 10 lat, to wtedy PiS powrócił do władzy w dużej mierze za sprawą nastrojów antyimigranckich związanych z muzułmanami. Rok 2019 i chyba nawet bardziej 2020 to z kolei oczywiście straszenie osobami LGBT. W 2023 mam wrażenie, że takiej grupy się znaleźć nie udało i między innymi to doprowadziło do zmiany władzy. Zaś w ostatnich wyborach prezydenckich, choć ta emocja nie była może aż tak silna jak w dwóch wcześniej wymienionych przypadkach, bardzo istotny okazał się przekaz dotyczący imigrantów z Ukrainy. Karol Nawrocki wśród swoich postulatów miał chociażby pierwszeństwo Polaków przed Ukraińcami w kolejkach do lekarzy, czy sprzeciw wobec dołączenia Ukrainy do NATO w jakiejkolwiek perspektywie czasowej. Grzegorz Braun dużą część swojego grubo ponad milionowego poparcia zdobył powtarzając w nieskończoność hasła typu Ukropolin i banderyzacja Polski, od czasu do czasu dorzucając coś ekstra, w rodzaju zdejmowania ukraińskich flag z urzędu, czy propozycji wysłania Zełenskiego do celi śmierci.
Bardzo każdemu dobrze życzy.
Każdemu.
Każdemu Pani dobrze Bieja? Życzę. Panie redaktorze, każdemu dobrze życzę.
Premierowi Izraela?
Każdemu
prezydentowi
dobrze
Zełenskiemu?
Każdemu życzę, żeby się nawrócił. Zełenski pewnie najszybciej by się nawrócił na ławie oskarżonych i w celi śmierci, bo ten rzeźnik na to zasługuje.
Władimirowi Putinowi pan dobrze życzy?
Szanowny panie redaktorze, z wszystkimi jestem w stanie dla dobra Polski normalizować.
A Władimirowi Putinowi celi śmierci pan życzy?
Z wszystkimi jestem w stanie normalizować.
Nawet Rafał Trzaskowski, ten według niektórych lewicowy czy wręcz skrajnie lewicowy polityk, próbował wykorzystać falę niesprzyjających Ukraińcom emocji, proponując ekonomicznie kompletnie bezsensowne ograniczenie 800+ dla osób z tego kraju, które szerzej skomentowałem w materiale poświęconym jego programowi. Co prawda w ostatnich kilku tygodniach pierwszeństwo zdecydowanie przejęło temat imigrantów o ciemniejszym odcieniu skóry, ale te dwie emocje, antyukraińska oraz antyimigrancka, czy też w wielu przypadkach po prostu rasistowska, są ze sobą mocno powiązane. Więc w tym filmie przyjrzę się bliżej temu, jak w ostatnich miesiącach, także już po wyborach prezydenckich, wygląda granie na antyukraińskim sentymencie w mediach społecznościowych, przez polityków i nie tylko, a także jak prosta do wykrycia w bardzo wielu z tych przypadków jest dezinformacja wycelowana konkretnie w to, żeby przedstawić osoby z kraju naszego południowo-wschodniego sąsiada w jak najgorszym świetle, bardzo często bez kompletnie żadnych ku temu podstaw. I oczywiście zanim przejdę do konkretów, zaznaczę, że to co w tym filmie zobaczycie, pomimo tego, że zapewne jest on całkiem długi, to będzie naprawdę niewielki wycinek dużo większego zjawiska. Skupię się na najpopularniejszych profilach, na postach z największymi zasięgami, głównie na Twitterze i wyłącznie na wpisach z tego roku. Zachowania wykorzystywane do szerzenia antyukraińskiej dezinformacji są jednak w większości przypadków bardzo podobne i jestem praktycznie pewien, że na wiele z mechanizmów, które wam dzisiaj pokażę, natrafiliście bądź jeszcze natraficie, czy to w swoim prywatnym życiu, czy na zupełnie innych niż Twitter platformach. Skupię się też wyłącznie na dezinformacji wymierzonej w zwykłych Ukraińców mieszkających obecnie w Polsce, bowiem to właśnie te kwestie uznaję za największy problem. Nie będę się więc w ogóle odnosił do wypowiedzi dotyczących ukraińskich polityków, czy wydarzeń związanych z wojną w Ukrainie. Część pierwsza – przestępczość. Najlepszym możliwym punktem wyjścia do omawiania tematu kłamstwa o Ukraińcach jest ten tweet Konrada Berkowicza, posła Konfederacji, a zarazem jednego z bardziej popularnych polskich polityków na tej platformie. Oto co napisał on w połowie czerwca. Pamiętacie co mówili? Że Ukraińcy będą się tutaj asymilować, polonizować. Tymczasem przestępczość rośnie, Ukraińcy robią co chcą i zamiast się polonizować, będą szlifować swój język ojczysty w polskich szkołach za pieniądze polskiego podatnika. Podziękujmy rządzącym. Na razie skupmy się na kwestii przestępczości, czyli chyba najgłośniejszym temacie w kontekście imigrantów ogółem, nie tylko tych z Ukrainy. W tej kwestii, w bardzo podobnym tonie do Berkowicza, wypowiadał się ostatnio w Sejmie Krzysztof Mulawa, inny poseł Konfederacji.
Najlepsze kluby, najbardziej głośne, najbardziej ludne, sobotnio-nocne, to są kluby ukraińskie, najlepsze samochody warszawskie w Warszawie to są ukraińskie samochody, ale dostajemy na szczęście coś w zamian. No na szczęście. Jest coś, co Ukraińcy dają narodowi polskiemu, to znaczy najwyższe statystyki przestępczości w naszym kraju.
Słowa Berkowicza i Mulawy są tak bardzo nieprawdą, jak tylko się da. Po pierwsze, przestępczość w Polsce wcale nie rośnie. W 2024 roku liczba stwierdzonych przestępstw spadła o 20 tysięcy, czyli 2,5% względem 2023 roku. Gdy zaś spojrzymy na szerszy obraz i statystyki za poprzednie kilkanaście lat, to widzimy, że po wyraźnym spadku liczby przestępstw, który miał miejsce w pierwszej połowie poprzedniej dekady, w ostatnich 10 latach utrzymujemy się na mniej więcej stałym poziomie 750-800 tysięcy przestępstw rocznie. Żadnego wieloletniego trendu wzrostowego także więc nie mamy. Po drugie zaś, jeśli chodzi o udział obcokrajowców w tej liczbie, to także nie wygląda to wcale źle. W 2024 roku podejrzanych o przestępstwa było 16,5 tysiąca obcokrajowców, którzy mieli popełnić 26 tysięcy przestępstw z łącznej liczby blisko 800 tysięcy, czyli byli oni sprawcami w nieco ponad 3% przypadków. Wykrywalność sprawców oczywiście nie wynosi jednak 100%, więc lepiej będzie spojrzeć na udział podejrzanych o popełnienie przestępstw obcokrajowców wśród ogółu podejrzanych. Tych było łącznie 286 tysięcy, więc wspomniany już 16,5 tysiąca cudzoziemców stanowi, zaokrąglając, 5,8% tej grupy. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak mówił nawet o 5% obcokrajowców wśród podejrzanych, z kolei wiceminister Czesław Mroczek o 7% i szczerze mówiąc nie jestem pewien skąd wynika rozbieżność pomiędzy ich słowami, więc będę się trzymał tych 5,8% wynikających z udostępnionych statystyk. Podejrzanych Ukraińców było z kolei w zeszłym roku dokładnie 9753, co stanowi 3,4% wszystkich podejrzanych. I teraz dochodzimy do kluczowego pytania, czyli jak to się ma do udziału obywateli Ukrainy wśród wszystkich osób na stałe mieszkających w Polsce? Bo gdyby okazało się, że jest ich w naszym kraju wyraźnie mniej niż te 3,4%, to faktycznie wskazywałoby na jakiś powód do niepokoju. Jak więc jest naprawdę? Sprawdźmy. Liczba obcokrajowców mieszkających na stałe w Polsce generalnie nie jest łatwa do oszacowania, niezależnie od kraju ich pochodzenia, więc trudno tutaj podać konkretne dane. Jedyne w miarę pewne statystyki możemy wziąć z ZUS-u. Tam na koniec 2024 roku ubezpieczonych było łącznie 16,2 miliona osób, z czego 1 200 000, czyli ponad 7%, stanowili obcokrajowcy. A z tej liczby niespełna 800 000, 4,9% wszystkich ubezpieczonych, Ukraińcy. Te dane niekoniecznie muszą idealnie odzwierciedlać ich udział w ogóle ludności Polski, ale wskazują już, że raczej Ukraińcy wcale nadreprezentowani wśród sprawców przestępstw nie są. Podobne wnioski płyną też z informacji publikowanych czy to przez Urząd do Spraw Cudzoziemców, czy MSWiA, wskazujących na to, że Ukraińców jest w Polsce obecnie nieco ponad 1,5 miliona, co daje około 4% wszystkich osób mieszkających w Polsce na stałe. Wracając więc do przestępczości, Ukraińcy stanowią 3,4% osób podejrzanych o przestępstwa w Polsce, a zatem, opierając się na danych rządowych oraz tych pochodzących z ZUS-u, można powiedzieć, że najprawdopodobniej popełniają oni per capita mniej przestępstw niż pozostała część mieszkańców Polski. Uprzedzając jednak kolejne pytania, spójrzmy też na to, jakiego typu przestępstwa popełniali w zeszłym roku Ukraińcy. A konkretniej, czy nie są przypadkiem nadreprezentowani wśród sprawców najcięższych przestępstw. I tutaj zaznaczę, że nie znalazłem takich danych z podziałem na narodowość, wydaje mi się, że one w ogóle nie są przynajmniej obecnie nigdzie publikowane, natomiast dosłownie na kilka dni przed nagrywaniem przeze mnie tego materiału rzecznik MSWiA udostępnił dane dotyczące liczby podejrzanych cudzoziemców ogółem w przypadkach zabójstw oraz gwałtów. Przy czym mam do tych danych jedno duże zastrzeżenie. Więcej by nam mówiło porównanie liczby podejrzanych cudzoziemców do liczby podejrzanych ogółem, a nie do liczby przestępstw ogółem. Bo analizując je w takiej formie, w jakiej je dostaliśmy, musimy brać pod uwagę dwie rzeczy. W części spraw, raczej niewielkiej, ale na pewno istniejącej, albo sprawcy nie udało się wykryć, więc nie znamy jego narodowości, albo mógł on popełnić w danym roku więcej niż jedno tego typu przestępstwo. Z tych powodów proste dzielenie liczby podejrzanych cudzoziemców przez liczbę przestępstw da nam wynik zaniżony. Raczej nieznacznie zaniżony, ale wciąż. Tak czy inaczej, biorąc dane za rok 2024, odsetek cudzoziemców wśród podejrzanych sprawców do przypadków zabójstw wyniósł 6,3%, w 2025 jest to jak na razie 4,8%, a w rekordowym 2023 było to 7%. Gdy zaś spojrzymy na dane dotyczące gwałtów, to za 2024 rok otrzymujemy 4,3%, a za 2025 5,5% i jak na razie jest to najwyższy wynik, co raczej nie powinno specjalnie dziwić. Bo skoro procentowy udział obcokrajowców w Polsce rośnie, to siłą rzeczy rośnie też ich udział wśród sprawców przestępstw. Gdyby tak nie było, to mielibyśmy wręcz do czynienia z cudem. Jeśli zaś chodzi o to, jak często cudzoziemcy popełniają te przestępstwa na tle Polaków, to ponownie zaznaczam, przyjmując, że te liczby, te 5-6% są nieco zaniżone, okazuje się, że częstotliwość jest mniej więcej taka sama, bo jak mówiłem, ich udział wśród ubezpieczonych w ZUS to blisko 7,5%. Sami Ukraińcy z kolei stanowią większość grupy obcokrajowców i nie mam żadnych podstaw, żeby zakładać, że są oni wśród sprawców nadreprezentowani na tle obywateli innych krajów. Czyli, streszczając poprzednie kilka minut mojego filmu i krótko odpowiadając na tweet Berkowicza oraz wystąpienie Mulawy, przestępczość w Polsce nie rośnie, a przebywający w Polsce Ukraińcy popełniają per capita mniej przestępstw niż Polacy lub, przyjmując najgorsze możliwe założenia, mniej więcej tyle samo. Naprawdę nie ma więc pod tym kątem powodów do obaw, a tym bardziej wzniesania oburzenia, jak robi to Berkowicz oraz wiele, wiele innych osób. I właśnie do tych osób teraz przejdziemy, kontynuując temat przestępczości. Pozostałą część tweeta Berkowicza zostawiając sobie na później. Jeśli na tyle nie dbacie o swoje samopoczucie oraz zdrowie psychiczne, że zdarza wam się czytać komentarze do wpisów w mediach społecznościowych, to prawie na pewno spotkaliście się już z tym, że przy informacjach o dowolnych przestępstwach bardzo łatwo jest natrafić na wpisy ludzi sugerujących, że sprawcą pewnie był Ukrainiec, ewentualnie imigrant z innego kraju. Częstotliwość tego typu komentarzy oraz natężenie emocji z nimi związanych jest oczywiście tym większe, im cięższe było dane przestępstwo. Najlepszym, a właściwie to najgorszym przykładem antyukraińskiej histerii i przypisywania obywatelom tego kraju wszystkiego co najgorsze, było moim zdaniem to, co stało się po zabójstwie na Uniwersytecie Warszawskim. Zapewne między innymi dlatego, że tamto wydarzenie miało miejsce w ostatnich dniach przed pierwszą turą wyborów prezydenckich, więc rozbudzone kampanią emocje były na najwyższym poziomie. Postanowiłem wrócić do chyba pierwszego wpisu, w którym zostały ujawnione informacje na temat sprawcy tego przestępstwa. Opublikował go już godzinę i 15 minut po tym okropnym wydarzeniu oficjalny profil warszawskiej policji, który, co w tym wszystkim kluczowe, od razu przekazał, że zabójcą był obywatel Polski. Pod tym wpisem jest blisko 400 komentarzy i myślę, że nie będzie żadną przesadą stwierdzenie, że większość z nich kwestionuje pochodzenie sprawcy i twierdzi, że nawet jeśli formalnie był on obywatelem Polski, to na pewno naturalizowanym, obcego pochodzenia. Spośród tych komentarzy wiele oczywiście sugeruje lub nawet wprost stwierdza, że tak naprawdę był to Ukrainiec. W niektórych z nich padają nawet konkretne imiona czy nazwiska osób, które według komentujących te zbrodnie popełniły, a w innych wpisach możemy przeczytać, że na przykład skoro zabójstwa dokonano siekierą, to sprawca musiał być z Ukrainy. Jeśli z jakiegoś powodu macie ochotę, to na ekranie możecie zobaczyć 15 tego typu tweetów, a pod oryginalnym wpisem znajdziecie ich jeszcze dużo więcej. Jedną z osób rozpowszechniających fake newsa, jakoby zabójcą miał być Ukrainiec, był Paweł Wyrzykowski. Jeśli kojarzycie Pawła, to niewykluczone, że uważacie go za jedną z najbardziej odrażających postaci w polskiej polityce. Po tym jak rok temu wrzucał na swój profil na Twitterze zdjęcia imigrantów, których upokarzał, odcinał się od niego nawet Krzysztof Bosak, twierdzący, że na tamtym etapie Wyrzykowski nie był już powiązany z Konfederacją. W maju tego roku Wyrzykowski, obecnie związany z Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna, wykonał bardzo interesującą figurę, próbując z jednej strony zrzucić winę na zbrodni na UW na Ukraińców, a z drugiej udawać, że wcale nie rozpowszechnia nieprawdziwych wiadomości. W dniu zabójstwa, po około 4 godzinach, Wyrzykowski uznał najwyraźniej, że ta walka jest przegrana, że tym razem sprawcą był Polak. Po chwili jednak dodał kolejny wpis, w którym napisał, że chyba będzie musiał to odszczekać, bo znalazł komentarz na Facebooku, w którym ktoś napisał, że sprawcą była osoba z ukraińsko brzmiącym imieniem i nazwiskiem. Ten sam komentarz wraz ze zdjęciem siekiery udostępniały też inne popularne antyukraińskie konta, takie jak Tomasz Sommer, redaktor naczelny Najwyższego Czasu, gazety od lat sympatyzującej z Januszem Korwin-Mikkem i jego otoczeniem, czy Kulfon.pl, do którego jeszcze wielokrotnie w tym filmie powrócimy. W odpowiedzi na krytykę udostępniania losowych komentarzy przypisujących winę za takie przestępstwo konkretnej, wymienionej z imienia i nazwiska osobie, byle tylko zasugerować, że sprawca nie był Polakiem, tylko kimś ze wschodu, Wyrzykowski zarzucił swoim krytykom szczucie, upośledzenie oraz przycinanie screenów. I sam nie wiem, czy najbardziej ironiczne w tym wszystkim jest to, że osoba mająca ze szczuciem tak dużo wspólnego zarzuca je komuś w naprawdę wyważony sposób go krytykującemu, czy też fakt, że nieprzycięte screeny stawiały go w jeszcze gorszym świetle niż te przycięte. Równie spektakularny pokaz umiejętnego weryfikowania informacji dała tamtego dnia osoba prowadząca wspomniany przed chwilą twitterowy profil kulfon.pl. Jego konto ma naprawdę duże zasięgi, obecnie ponad 70 tysięcy obserwujących i w temacie antyukraińskiej dezinformacji osobiście uważam go za zdecydowanego lidera, który zasłużył na dłuższy segment mojego materiału. W dniu zabójstwa na UW, 7 maja, na nie więcej niż 3 godziny po tym, jak o sprawie poinformowała policja, Kulfon dodał wpis, w którym winę za to zdarzenie przypisał, identycznie jak Wyrzykowski, Dmytro Budczykowi. Następnego dnia sam przyznał, że źródłem tej informacji naprawdę był tylko i wyłącznie komentarz zupełnie losowej osoby, który znalazł on na Facebooku. Nawet nie był pewien na jakiej stronie i który akurat pasował do antyukraińskiej narracji obecnej na jego profilu. Co jednak najlepiej pokazuje nam wagę, jaką Kulfon czy Wyrzykowski przywiązują do weryfikowania informacji, to że Dmytro Budczyk to nie jest jakieś zupełnie losowe imię i nazwisko. Dmytro Budczyk to pewnego rodzaju symbol. Okej, może nieco przesadziłem, ale chodzi mi o to, że Budczyk był osobą poszukiwaną przez policję za prowadzenie samochodu po alkoholu. Pomimo wschodnio brzmiącego imienia i nazwiska, był on na stronie policji opisany jako Polak. Miał polskie obywatelstwo. Budczyk był więc już wcześniej wymieniany, choćby w tweecie, który teraz widzicie, jako przykład tego, że samo polskie obywatelstwo nie musi oznaczać, że ktoś nie jest imigrantem. Co najciekawsze, na stronie policji była podana data jego urodzenia, mianowicie rok 1998, więc w momencie, gdy doszło do zabójstwa na UW, miał on 26 lat, a nie, jak od początku podawała policja i jak powtórzył sam Kulfon, 22. Dosłownie wystarczyło wpisać to imię i nazwisko w Google, żeby się dowiedzieć, że Budczyk nie mógł być sprawcą i że jego imię i nazwisko pojawiło się w całej sprawie nieprzypadkowo, tylko dlatego, że akurat o nim było wiadomo, że ma a. ukraińskie nazwisko i b. polskie obywatelstwo. Więc można go było wykorzystać do zrzucania winy na imigrantów z Ukrainy. Mimo tego Wyrzykowski, Kulfon i wiele innych osób podawało dalej informację opierającą się na losowym komentarzu, możliwym do zweryfikowania w mniej niż minutę. Ostatecznie Kulfon ten wpis usunął, nie myślcie jednak, że zrobił to na skutek tego, że cóż, w końcu zdecydował się faktycznie tę minutę na zweryfikowanie podanej przez ciebie informacji poświęcić. Nie, on napisał, że, cytuję, no dobra, za cholerę już nie wiem, czy to Mieszko R, czy Dymitro B, jakieś nowe informacje co chwila, więc stwierdziłem, że olewam temat i usuwam obydwa posty. Do rana wszystko może się pozmieniać. No faktycznie, na pewno nie dało się na tamtym etapie stwierdzić, że osoba, która nawet nie była w tym wieku co sprawca, nie okaże się być sprawcą. Więc trzeba olać temat bez sprostowania wcześniej podanej wiadomości. Chyba wszyscy się zgodzimy, że dokładnie takie było najlepsze wyjście z tej odrobinę kłopotliwej sytuacji, jaką Kulfon sam wywołał, sprawiając, że do co najmniej 6-cyfrowej liczby osób za jego sprawą dotarła zmyślona wiadomość o imieniu i nazwisku sprawcy brutalnego zabójstwa. A to dopiero początek naszej przygody z tym profilem. Kulfon jest bowiem osobą bardzo zainteresowaną przestępczością Ukraińców w Polsce, zarówno prawdziwą, jak i, sami widzieliście, urojoną. W maju tego roku, kilka dni po zabójstwie na UW, choć to akurat niepowiązane wydarzenia, wykorzystał swoją rozległą wiedzę na temat ukraińskiej przestępczości do sformułowania bardzo niepokojącej diagnozy. 16-letni Ukrainiec, który prawie zabił Pawła Stępnia, ochroniarza ze Szczecina, uciekł. Obecnie jest poszukiwany. To już trend. Prokuratury i sądy systemowo nakładają małe sankcje na niepolskich sprawców. Liczą chyba na ich ucieczkę z Polski i pozbycie się problemu. Według Kulfona więc, Ukraińcy są w polskim systemie sprawiedliwości faworyzowani. Dostają łagodniejsze kary niż Polacy za te same przestępstwa, optymalnie jeszcze w takiej formie, żeby mogli ich uniknąć ucieczką. Sprawdźmy więc, na jakich przypadkach Kulfon swoją odważną tezę oparł. Przyjrzę się w tym celu trzem jego tegorocznym wpisom o tej tematyce i od razu zaznaczę, że to nie są tweety, które jakoś starannie wyselekcjonowałem, żeby postawić go w jak najgorszym świetle, tylko pierwsze, które mi podsunęła twitterowa wyszukiwarka. Po prostu okazało się, że wszystkie trzy zawierają przekłamania, manipulacje bądź kluczowe dla sprawy przemilczenia. Zacznijmy jednak od tego przypadku, który poruszył w pokazanym wam przed chwilą twicie. Otóż w polskim prawie 16-latek może odpowiadać za przestępstwo albo jako dorosły, albo jako osoba nieletnia. Początkowo ten konkretny nastolatek miał być traktowany jak dorosły. Na podstawie kodeksu karnego także mógłby trafić do więzienia. Później jednak cofnięto tę decyzję i uznano, że lepiej, żeby to biegli sądowi na podstawie badań ocenili, który z tych dwóch sposobów będzie w jego przypadku bardziej odpowiedni. A do tego czasu chłopak miał przebywać w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Dzień przed planowanymi badaniami Ukrainiec jednak uciekł. Ostatecznie, po kilkunastu dniach od ucieczki, został on zatrzymany po dokonaniu dwóch rozbojów, za które już na pewno będzie odpowiadał jak dorosły, bo w momencie popełnienia tych przestępstw miał skończone 17 lat. I teraz mam pytanie. Jeśli był to, jak uważa Kulfon, celowy zabieg ze strony sądu czy nawet rządu, żeby Ukraińcy byli lżej traktowani i żeby łatwiej im było uciec, to w jaki sposób by się to miało komukolwiek opłacać? W jaki sposób korzystne miałoby być ułatwianie komuś ucieczki i ryzykowanie właśnie tego typu sytuacji, że zatrzymana osoba dokona kolejnych przestępstw? Przecież to oznacza koszty na każdym możliwym kroku. Od kosztów poszukiwań, przez koszty samego przestępstwa, aż po koszt procesu i samego więzienia, do których w tym przypadku tak czy inaczej w końcu dojdzie. Pamiętajcie, że kiedy tworzycie teorię spiskową, to kluczową jej częścią jest to, żeby ktokolwiek miał interes w tworzeniu danego spisku. Tutaj bowiem Kulfon wymyślił spisek, na którym tracą dosłownie wszyscy, nawet osoby, które miałyby być za niego odpowiedzialne. Ale, jak mówiłem, mam przygotowane jeszcze trzy wpisy Kulfona, a w nich problem nie jest już samo wymyślanie bezsensownych spisków, tylko po prostu opisywanie danych spraw w sposób niezgodny z faktami. Zacznijmy może od wpisu pochodzącego z początku kwietnia. Polska. Kraj, w którym Ukrainiec posiadający nielegalnie broń, fałszujący dokumenty i handlujący narkotykami, dostaje grzywnę. Możecie tutaj zobaczyć ten sam motyw co przed chwilą. Czyli sugerowanie, że coś jest nie tak z polskim systemem sprawiedliwości, bo zbyt łagodnie potraktował Ukraińca. Identycznie będzie to wyglądać także w kolejnych dwóch wpisach. Tym razem mamy jednak do czynienia z moim absolutnie ulubionym przykładem dezinformacji, mianowicie takim, gdy żeby ją wykryć, trzeba przeczytać artykuł, na który powołuje się sam autor danego wpisu. Kulfon co prawda linków nie podaje, ale bez problemu można oryginalny tekst ze strony Straży Granicznej znaleźć, a czytając go dowiemy się, że cała historia wyglądała kompletnie inaczej niż Kulfon napisał. Otóż zatrzymane zostały dwie osoby. Jedna z nich w tekście opisana jest jako obywatel Ukrainy, a druga jako obywatel Węgier narodowości ukraińskiej. Strażnicy przeszukali ich mieszkania i okazało się, że obywatel Ukrainy był winny właśnie temu, co opisał Kulfon. To znaczy posiadał broń bez pozwolenia, duże ilości narkotyków, a także podrobione czeskie prawa jazdy. Ta osoba nie została ukarana grzywną, tylko aresztowano ją na 3 miesiące, postawiono jej zarzuty i czeka ona na wyrok. Grzywną została ukarana druga z tych osób, obywatel Węgier, który posiadał podrobione dokumenty, jednak nie miał ani narkotyków, ani broni. Obawiam się, że tweet informujący, iż grzywną została ukarana osoba posiadająca wyłącznie podrobione dokumenty, nie wywołałby już specjalnego oburzenia, natomiast nie myślcie, że ja zarzucam Kulfonowi celowe pominięcie tych informacji. Ja po prostu uważam, że on nigdy tego artykułu nie przeczytał dalej niż do, cóż, pierwszego akapitu, bo podobne przypadki jeszcze dzisiaj zobaczycie. Kolejny jego wpis. Ukrainiec, który rano pobił pielęgniarkę, jest już na wolności. Farsa. Ten wpis dotyczył sytuacji, w której 26-letni Ukrainiec przebywający w szpitalu, będąc podłączonym do aparatury, wstał, zachwiał się, a następnie zaczął bić i kopać podtrzymującą go pielęgniarkę. Po wszystkim stwierdził, że nie wie, dlaczego to zrobił, wydawało mu się, że robił to przez sen i przyznał się do zarzucanego mu czynu. Zaś u pielęgniarki stwierdzono obrażenia powodujące naruszenie czynności narządu ciała na czas nieprzekraczający 7 dni, czyli średni i lekki uszczerbek na zdrowiu. Ukrainiec usłyszał zarzut naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego, a na procesie stawi się z wolnej stopy. Czy w tym postanowieniu jest coś oburzającego, co zasługiwałoby na nazwanie go farsą? Na podstawie informacji z tego artykułu mogę powiedzieć, że moim zdaniem niespecjalnie. Odpowiadanie z wolnej stopy jest w Polsce stanem domyślnym. To znaczy muszą być spełnione konkretne warunki, żeby daną osobę aresztować, a w innym razie do czasu ogłoszenia wyroku jest ona wolna. Za takie przestępstwo obywatelowi Ukrainy grozi zapewne do 3 lat pozbawienia wolności. Patrząc na okoliczności, całkiem możliwe, że wyrok będzie niższy, więc aresztowanie tej osoby mogłoby być tym bardziej bezcelowe. Skoro policjanci uznali, że nie ma powodów do zatrzymania, to nie wiem, na jakiej podstawie ja miałbym uważać, że potrafię to ocenić lepiej od nich. Kulfon zaś najwyraźniej jakieś podstawy do przekonania o swoim lepszym rozeznaniu w sprawie widzi, ale coś podejrzewam, że analogiczna sytuacja, w której oskarżony byłby Polak, nie wywołałaby już jego zainteresowania, a tym bardziej oburzenia. Ostatni ze spraw, z lutego, Kulfon odkrył gigantyczną kompromitację polskiego systemu sprawiedliwości. Otóż, uwaga, cytuję, niewiarygodne, uniewinniony z powodu alkoholizmu Ukrainiec, który zaatakował policjantów, był w momencie ataku trzeźwy. To się nie dzieje. Jesteście pod wrażeniem? Ja też, ale chyba nie z tego powodu, jaki sobie zamierzył Kulfon. W tym twicie wiele rzeczy się nie zgadza, ale zacznijmy od tej najbardziej oczywistej. Nie sądziłem, że to w ogóle trzeba tłumaczyć, ale choroba alkoholowa nie działa w ten sposób, że wszystkie jej objawy nagle ustępują, gdy tylko uzależniona od alkoholu osoba wytrzeźwieje. Nie ma żadnej sprzeczności w tym, że ktoś mógł w tej samej chwili być trzeźwym oraz mieć epizod psychotyczny spowodowany uzależnieniem, jak według biegłych było właśnie w tym przypadku. Kolejna rzecz, to nie jest tak, że ta osoba została uniewinniona. Uniewinnienie oraz umorzenie sprawy z powodu niepoczytalności to są dwie różne rzeczy, mające też różne konsekwencje. W pierwszym przypadku osoba wcześniej oskarżona jest wolna, a w drugim zmuszona do leczenia. Trzecia sprawa, decyzja o umorzeniu nie była prawomocna. I ostatnia, cytowany artykuł opublikowany został 1,5 roku przed tym tweetem, więc to wcale nie była świeża sprawa, z kolei żadnych późniejszych informacji na jej temat nie znalazłem. To ostatnie nie musi być celową manipulacją, ale i tak wypadałoby ten fakt jakoś zaznaczyć. I teraz najważniejsze. Czy sąd podjął w tej sprawie odpowiednią decyzję? Nie mam pojęcia. Bo raz, że całą wiedzę na ten temat mam z pojedynczych artykułów, a dwa, że nie jestem ani sędzią, ani biegłym sądowym, ani nikim tego rodzaju. Osobiście mam taki kontrowersyjny pogląd, że w dobrze skonstruowanym systemie sprawiedliwości wyroki powinny zapadać na podstawie mocniejszych dowodów niż pojedyncze zdania z 2 czy 3 artykułów prasowych. Ja wiem, możecie się zgadzać, Kulfon na pewno by się zgodził, skoro on nawet nie potrzebuje czytania artykułów w całości, żeby najlepiej wiedzieć, czy dana decyzja była odpowiednia, ale naprawdę, oburzanie się na decyzję sądu, gdy całą sprawę znamy z kilkuzdaniowego opisu, to nie jest szczególnie dobry pomysł. A już na pewno nie polecam używać tego typu własnych ocen do tworzenia teorii spiskowych o systemowym faworyzowaniu Ukraińców, czy kogokolwiek innego w polskich sądach. Bo to nawet nie jest tak, że te teorie mają wątłe podstawy, one w ogóle nie mają podstaw, skoro ich autor nie potrafi nawet przeczytać artykułu w całości, czy choćby zorientować się, że alkoholizm nie jest tym samym co nietrzeźwość. I na koniec powtórzę, żeby nikt nie miał żadnych wątpliwości. To jest zupełnie oczywiste, że w tak dużej grupie ludzi, liczącej prawdopodobnie ponad 1,5 miliona, znajdą się osoby popełniające przestępstwa. Byłoby dosłownie cudem, gdyby było inaczej. Dla porównania, przebywających obecnie w Polsce Ukraińców jest mniej więcej tyle, co mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. Gwarantuję wam, że dałoby się stworzyć profil, który bazowałby na ciągłym udostępnianiu informacji o tym, że jeden mieszkaniec tego województwa kogoś pobił, inny coś ukradł i dosłownie kilka razy dziennie byłyby nowe doniesienia o tego typu sprawach, bo tak działają ogromne grupy ludzi, że łatwo jest w nich znaleźć jednostki robiące coś złego. Ten hipotetyczny twitterowy profil mógłby nawet próbować sugerować, że zachodniopomorczycy są zagrożeniem dla reszty Polski, w dodatku z jakiegoś losowego powodu systemowo faworyzowanym i musimy przeciwdziałać ich napływowi do innych województw. Tylko po co? Po co ktokolwiek miałby tego typu profil zakładać? Czy ktokolwiek z was uznałby jednostkowe przypadki dokonanych w jakimś województwie przestępstw za dowód tego, że ogólnie z mieszkańcami tego regionu jest coś nie tak, że są niebezpieczni? Czy może jednak w takiej sytuacji stwierdzilibyście, że próba forsowania tego typu przekazu, tego typu metodami jest kuriozalna i że do wyciągania wniosków na temat dużej grupy ludzi dużo lepiej nadają się zbierane miesiącami lub latami statystyki, a nie wyciąganie ogólnych wniosków z pojedynczych historii, które znajdziemy też co jakiś czas z podobną częstotliwością w każdym innym województwie? Bo jeśli zgadzacie się z tym, że statystyki dotyczące ogółu ludności mówią nam więcej, to tak jak wam wcześniej pokazałem, nie ma obecnie powodów, by zakładać, że Ukraińcy są choć odrobinę bardziej niebezpieczni niż Polacy. Część druga, pieniądze. Czas nareszcie na drugi po przestępczości kluczowy temat, gdy mowa o imigrantach, czyli kwestie gospodarcze. Najczęściej w tym kontekście można się chyba spotkać ze zjawiskiem imigrantów Schrödingera, którym jednocześnie zarzuca się, że zabierają Polakom pracę, jak i że nie pracują, bo przyjechali do nas po zasiłki. W kontekście Ukraińców oczywiście także z obiema tymi wersjami można się spotkać, natomiast fake newsów dotyczących konkretnych, bardziej szczegółowych kwestii jest dużo więcej i co chwilę pojawiają się jakieś nowe. Dlatego właśnie moim zdaniem najlepiej będzie zacząć nie od komentowania czyichś wpisów, a od przedstawienia ogólnego zarysu tego, w jaki sposób Ukraińcy wpływają na polską gospodarkę. Ostatnio głośno jest o raporcie Deloitte, przygotowanym na zlecenie ONZ, z którego wnioski są bardzo, bardzo pozytywne. Według niego uchodźcy z Ukrainy, i podkreślam, że mówimy tu o samych uchodźcach, czyli osobach, które przyjechały do Polski już po wybuchu pełnoskalowej wojny, w 2024 roku odpowiadały za 2,7% polskiego PKB. Ich wskaźnik zatrudnienia jest wysoki i wciąż rośnie. Mediana ich płac rok do roku wzrosła o 30%, a do tego ich obecność ani nie obniża płac na całym rynku, ani nie zwiększa poziomu bezrobocia. Ale to nie wszystko, bo prognoza na rok 2030 jest taka, że wywołany ich obecnością wzrost PKB wyniesie jeszcze o 0,5% więcej, wpływ na płace będzie nawet minimalnie pozytywny, a na bezrobocie minimalnie negatywny. W tym sensie, że będzie ono o 0,1% niższe, niż gdyby uchodźców z Ukrainy w naszym kraju nie było. Jak powiedziałem, te wyniki są bardzo pozytywne, choć same szacunki dotyczące PKB nie odbiegają znacząco od innych wyników dotyczących tej samej kwestii. Choćby praca opublikowana przez NBP mówiła o 0,8 dodatkowego wzrostu PKB rocznie, czyli o 1,5% pomiędzy 2021 a 2023 rokiem, co przy utrzymaniu tego trendu przez kolejny rok również dałoby skumulowany wynik zbliżony do 2,5%. Niektóre inne wnioski z pracy Deloitte są jednak kontrintuicyjne i z tego powodu budzą sceptycyzm niektórych. Najbardziej zaskakujący jest moim zdaniem fakt, że według autorów obecność uchodźców pozytywnie wpłynęła na tempo wzrostu produktywności, co nie jest niemożliwe, ale zazwyczaj zakłada się, że efekt imigracji jest odwrotny, że napływ nowych pracowników powstrzymuje przedsiębiorców od automatyzowania kolejnych miejsc pracy, więc jeśli naprawdę u nas stało się odwrotnie, to jest to bardzo ciekawe. W każdym razie, o ile nie przywiązywałbym się szczególnie mocno do konkretnych obecnych w tym raporcie liczb i ostrożnie podchodził do niektórych zawartych w nim tez, o tyle ogólny przekaz o pozytywnym wpływie Ukraińców na polską gospodarkę to coś, z czym raczej nikt na tym etapie nie polemizuje. Nikt? Nie. Pozostało jeszcze jedno konto na samym końcu Twittera, które nawet te szacunki próbowało wykorzystać do siania antyukraińskiej propagandy. Tak, to znowu Kulfon. Według Deloitte Ukraińcy podnieśli polskie PKB o 2,7%. Z uwagi na to, że ich udział w ludności Polski to 4,6%, wytwarzają oni o ponad 40% mniej PKB per capita niż Polacy. Z ciekawości sprawdziłem, jak często w tym raporcie pojawia się słowo uchodźca. I wyobraźcie sobie, że na 25 stronach jest to aż 377 razy, w tym w tytule oraz w dosłownie pierwszym zdaniu całego tekstu. A to i tak nie wystarczyło Kulfonowi do zrozumienia, że ta liczba, te 2,7%, nie odnosi się do wkładu wszystkich mieszkających w Polsce Ukraińców, tylko uchodźców z Ukrainy. Czyli, powtórzę, tych ludzi, którzy do Polski przyjechali po wybuchu pełnoskalowej wojny. Jest ich obecnie w Polsce około miliona, prawdopodobnie niespełna milion, i stanowią 2,5, może 2,6% populacji naszego kraju, więc sugerując się tymi danymi okazuje się, że doprowadzili oni nawet do niewielkiego wzrostu PKB per capita. Kulfon jednak najwyraźniej, o ile po polsku radził sobie przynajmniej z czytaniem nagłówków, to w języku angielskim przerasta go nawet zrozumienie tytułu. Co nie przeszkodziło mu jednak dosłownie w rozwinięciu tego tweeta narzekać na poziom polskich matur, oczywiście jako wzór wiedzy i umiejętności stawiając samego siebie. Odchodząc jednak od tej kompromitacji, rozwińmy poruszoną w jej ramach kwestię, bo ona jest całkiem ciekawa i nieoczywista. Otóż nawet gdyby się okazało, że pozytywny wkład tych około 2,5% uchodźców z Ukrainy w polskie PKB był mniejszy niż 2,5%, czyli że per capita wnoszą oni mniej niż obywatele Polski, to wciąż niekoniecznie byłoby cokolwiek niepokojącego. Po pierwsze, jest dosyć oczywistym, że imigranci, a zwłaszcza uchodźcy, w pierwszych latach swojego pobytu w nowym kraju zarabiają mniej niż ludzie, którzy żyją w nim od zawsze. To dla nich zupełnie nowe otoczenie, do którego w tym konkretnym przypadku trafili niespodziewanie i nie w pełni dobrowolnie. Nie mają tu znajomości, muszą szukać zupełnie nowej pracy, nie znają języka. Krótko mówiąc, to naturalne, że na początku jest im dużo trudniej i zarabiają mniej. Obecnie różnica pomiędzy zarobkami uchodźców z Ukrainy a ogółem pracowników nie jest już ogromna, wynosi około 20%, gdy porównujemy mediany, a z czasem zapewne będzie dalej spadać, ale te początkowe mniejsze zarobki nie wynikają z jakiegoś mniejszego zaangażowania czy mniejszych umiejętności, a po prostu z wielu obiektywnych trudności, na jakie osoby w takiej sytuacji w pierwszych latach, a zwłaszcza pierwszych miesiącach, natrafiają. I druga rzecz, chyba nawet ważniejsza, PKB czy PKB per capita to są bardzo ograniczone wskaźniki, które wielu istotnych rzeczy, takich faktycznie wpływających na poziom życia obywateli danego kraju, nam w ogóle nie mówią, co najwyżej mogą coś sugerować. W przypadku imigrantów czy uchodźców takimi istotnymi wskaźnikami, na które można spojrzeć, żeby sprawdzić, czy ich obecność nie ma negatywnego wpływu na sytuację Polaków, są choćby poziom bezrobocia, poziom płac czy wpływ tych osób na budżet państwa. Tym trzem tematom przyjrzymy się więc bliżej, tym razem już na przykładach konkretnych wpisów. Jak już mówiłem, w kontekście imigrantów Schrödingera spotkałem się w ostatnich dniach z jednym i drugim zarzutem. Tę ciekawszą wersję, czyli że imigranci z Ukrainy zabrali Polakom pracę, znajdziemy chociażby w kilku odpowiedziach na filmik Magdy Biejat, w którym powołała się ona właśnie na wyniki przedstawione przez Deloitte. Żeby nie odpowiadać tutaj jakimś losowym kontom, to odniosę się konkretnie do wpisu Piotra Zduńczyka, oczywiście Konfederaty, który poruszył trzy kwestie, podał trzy statystyki, które kompletnie nie udowadniają tego, co chciał on udowodnić, ale za to idealnie mi się przydadzą do rozwinięcia właśnie tych tematów. Zduńczyk oskarżył Biejat, że ta, mówiąc o pozytywnym wpływie uchodźców z Ukrainy, jest przeciwko pracownikom. Między innymi z powodu tego, że mamy obecnie 13,5% bezrobocia wśród młodych ludzi. Grupa od 18 do 25 lat. I ta dana faktycznie jest prawdziwa, została opublikowana przez Eurostat, ale w tym kontekście wcale nie działa tak, jak Konfederata sobie to prawdopodobnie wyobrażał. Po pierwsze bowiem, średnia dla UE wynosi blisko 15%, więc porównując się do naszego otoczenia, wciąż wypadamy przyzwoicie. Ale ktoś mógłby zauważyć, że to, że u sąsiadów jest gorzej, nie znaczy, że u nas możemy przymknąć oko na fakt, że także jest źle. Oczywiście. Dlatego właśnie muszę dodać, że po drugie, ten wyjątkowo wysoki jak na nasz kraj poziom bezrobocia młodych to problem, który pojawił się konkretnie w ostatnich kilku miesiącach. Wcześniej, pomiędzy 2022 a 2024 rokiem, utrzymywało się ono w okolicach 10-11%, czyli jak dla tej grupy wiekowej całkiem nisko. Sugerowanie więc, że obecny wzrost bezrobocia młodych spowodowany jest obecnością u nas uchodźców z Ukrainy, jest tezą naprawdę karkołomną. Bo w końcu od przyjazdu do nas dużej grupy osób z Ukrainy minęły już przeszło 3 lata i przez zdecydowaną większość tego czasu żadnego problemu nie było. Spójrzmy też przy tej okazji na liczby dotyczące bezrobocia dla całej populacji. Pozostając na razie przy eurostatowych danych, widzimy, że obecnie wynosi ono 3,3%, czyli blisko dwukrotnie mniej niż wynik dla całej Unii Europejskiej, przy czym i tak jest to najwyższy, a zatem najgorszy wynik dla Polski od 2021 roku, choć mówimy tu o wahaniach wynoszących 10 punkta procentowego. Z kolei według danych GUS-u bezrobocie wynosi w Polsce 5%, natomiast, i to może być nieco mylące, bo te wyniki w szczegółach się znacząco różnią od tych publikowanych przez Eurostat, jesteśmy już od dłuższego czasu na najniższym poziomie w historii Polski. Od 2021 roku bezrobocie ani razu nie przekroczyło 6%, a obecne 5 czy też 5,1% jest bardzo blisko absolutnego rekordu, czyli odnotowanego dwukrotnie w zeszłym roku poziomu 4,9%. A zatem w skali kraju nie mamy obecnie problemu z bezrobociem. Oczywiście w niektórych powiatach czy gminach sytuacja może być trudna. Faktycznie w ostatnich miesiącach mamy wzrost bezrobocia młodych, natomiast nie da się z tych danych wyciągnąć wniosku, że mamy w Polsce nadmiar pracowników, za które odpowiadają uchodźcy z Ukrainy. Jeśli ktoś próbuje coś takiego przeforsować, to nie ma to kompletnie żadnego oparcia w danych i z dużym prawdopodobieństwem mogę stwierdzić, że generalnie taka osoba raczej nie ma pojęcia o rynku pracy. Bo właśnie, choć zazwyczaj myśli się o imigrantach w kontekście zwiększania podaży pracowników, oznaczającego gorsze warunki pracy, to ta zależność wcale nie jest taka prosta. Przyjazd do Polski dodatkowego miliona osób oznacza nie tylko kilkaset tysięcy nowych pracowników, ale też milion nowych klientów. W końcu ludzie ci mieszkają w Polsce na stałe i wydają tu większość swoich pieniędzy, co zwiększa konsumpcję, a tym samym pośrednio wpływa pozytywnie na popyt na pracowników. Do tego, jak donosił w lutym tego roku Polski Instytut Ekonomiczny, od wybuchu wojny Ukraińcy założyli w Polsce 78 tysięcy JDG i 11 tysięcy spółek. Duża część z nich z pewnością kogoś zatrudnia, co także, tym razem już bezpośrednio, zwiększa popyt na pracowników. Obecność imigrantów więc wcale nie musi, zwłaszcza w długiej perspektywie, pogarszać sytuacji osób szukających zatrudnienia. Może, ale to nie jest oczywiste, proste wynikanie, tylko coś, co trzeba dopiero udowodnić danymi z konkretnego kraju, a sytuacja w Polsce na istnienie problemu z rynkiem pracy wywołanego obecnością Ukraińców ani trochę nie wskazuje. Dlatego właśnie spójrzmy na drugą poruszoną przez Duńczyka kwestię, czyli fakt, że w zeszłym roku 3,6 miliona pracowników zarabiało najniższą krajową, a w 2019 roku było to tylko 1,5 miliona. Takie przedstawienie sprawy jest samo w sobie manipulacją, bo płaca minimalna przez te 5 lat wzrosła o 91%, co przy skumulowanej inflacji za ten okres wynoszącej 49% daje znaczną realną podwyżkę. Oczywistym jest więc, że dużo więcej osób będzie zarabiać minimalną, bo niejako wchłonęła ona tych wszystkich ludzi, którzy w 2019 roku zarabiali 10 czy 20% więcej niż ówczesna minimalna. Natomiast, podobnie jak to było z bezrobociem, obecność imigrantów nie musi, ale jednak może negatywnie wpływać na poziom płac. Raport Deloitte wskazuje, że żaden z tych dwóch negatywnych skutków w Polsce nie nastąpił, ale na wszelki wypadek spójrzmy także na dane dotyczące poziomu wynagrodzeń. I co się okazuje? Że niedawno odnotowaliśmy rekordowy wzrost realnego przeciętnego wynagrodzenia, wynoszący aż 9,5% pomiędzy 2024 a 2023 rokiem. Z kolei realny wzrost mediany pomiędzy styczniem 2025 a styczniem 2024 osiągnął nawet poziom 10%. Niezależnie więc od tego, w jaki sposób spojrzymy, wychodzi nam, że jest naprawdę dobrze i nic nie wskazuje na to, żeby polski rynek pracy miał być przesycony pracownikami. Jasne, teoretycznie można by spekulować, że bez tego miliona uchodźców z Ukrainy płace wzrosłyby nie o 10, a o, nie wiem, 15%, ale miałoby to mniej więcej tyle samo sensu, co twierdzenie, że bez tych osób mielibyśmy aktualnie początki kryzysu spowodowanego niżem demograficznym, spadkiem konsumpcji, a w konsekwencji upadaniem firm, rosnącym bezrobociem i spadającymi płacami. Obu tych scenariuszy nie da się wykluczyć, ale patrząc na obecne dane dotyczące tempa wzrostu płac, naprawdę nie ma powodu do narzekania, gdy mowa o ogólnokrajowych trendach. Sprawdźmy więc trzeci rzekomy problem, który Zduńczuk uważa za spowodowany obecnością w Polsce Ukraińców, mianowicie wzrost cen mieszkań o 40%. Czy tym razem udało mu się lepiej trafić i wskazać na obszar, gdzie faktycznie można mówić o negatywnym wpływie uchodźców? Trochę tak, ale tylko trochę. Nie da się ukryć, że gdy do kraju przyjeżdża milion osób, które muszą gdzieś przecież mieszkać, to popyt na mieszkania rośnie. Podaż na tym rynku jest mało elastyczna, nie da się błyskawicznie wybudować kilkuset tysięcy nowych mieszkań, więc przyjazd uchodźców na pewno przyczynił się do wzrostu cen. Pytanie brzmi tylko, i to jest najważniejsza kwestia, za jak dużą część tego wzrostu odpowiada ten jeden czynnik. Czy jest to, jak zdaje się sugerować Zduńczyk, 40%? Nie, na pewno nie. Co prawda nie jestem pewien, o jakiej perspektywie czasowej on mówi, ale na wzrost cen w ostatnich kilku latach decydujący wpływ miały inne kwestie, takie jak m.in. wysoka inflacja czy dopłaty do kredytów. Wpływ samych uchodźców na poziom cen próbował zaś policzyć ekonomista Adam Czerniak, którego model wskazuje na to, że napływ uchodźców o 1% populacji danego kraju prowadzi do wzrostu cen najmu o zaledwie 2,3%. Dla Polski wzrost ten wyniósłby więc nie więcej niż 1%. Czerniak w swoim tekście odniósł się też do innych badań na ten temat, sugerujących, że napływ uchodźców równy 1% populacji podnosi ceny najmu o 1-1,5%, co w przypadku Polski oznaczałoby w absolutnie najgorszym przypadku 5% wzrost. Krótko mówiąc, tak, przyjazd do Polski uchodźców z Ukrainy był jednym z czynników przyczyniających się do wzrostu cen mieszkań, zarówno tych na sprzedaż, jak i na wynajem. Wpływ tej konkretnej kwestii był jednak w perspektywie kilkuletniej albo stosunkowo niewielki, albo wręcz niezauważalny na tle wpływu pozostałych czynników. Okej, ale skoro okazało się, że Ukraińcy nie zepsuli w Polsce ani rynku pracy, ani nawet rynku mieszkaniowego, to może chociaż okaże się, że sami nie chcą pracować. Że przyjechali po ten mityczny socjal, że masowo próbują go wyłudzać, że tym samym wyciągają z budżetu państwa dużo więcej niż do niego wkładają. Przecież przynajmniej jedna z tych rzeczy po prostu musi być prawdą, bo w innym razie co mieliby zrobić ze swoim życiem ci wszyscy ludzie, próbujący wzbudzać antyukraińskie emocje? No i oczywiście bez problemu znajdziemy zarzuty do Ukraińców także o właśnie te kwestie, które przed chwilą wam wymieniłem. Na profilu Ruchu Narodowego na Facebooku, kilka, a kiedy to oglądacie zapewne już kilkanaście dni temu, opublikowany został post zaczynający się od słów 11 tysięcy Ukraińców pobiera zasiłek dla bezrobotnych, na samym Podkarpaciu. Post ten jest, z tego co rozumiem, autorstwa Pawła Usiądka, którego jeśli z czegokolwiek kojarzycie, to zapewne z tego, że jest on postacią wyróżniającą się swoją umiejętnością weryfikowania informacji, a konkretniej nieposiadaniem tejże umiejętności. Na portalu Demagog, zajmującym się głównie sprawdzaniem prawdziwości słów polityków, Usiądek ma prawdopodobnie najgorszą statystykę ze wszystkich osób. Z 19 sprawdzonych wypowiedzi jego autorstwa, żadna nie została zaklasyfikowana jako prawdziwa, żadna nie była choćby częściowo prawdziwa, 16 było fałszywych, a kolejne 3 zmanipulowane. Ta wypowiedź Usiądka o 11 tysiącach bezrobotnych Ukraińców na Podkarpaciu weryfikacji się jednak nie doczekała, więc może tym razem zepsuty zegar pokazał jednak w końcu dobrą godzinę. Tę samą informację tydzień wcześniej podał na swoim profilu niezawodny Kulfon, który nie bawił się w żadne niedopowiedzenia i wprost stwierdził, że tak duża liczba zarejestrowanych bezrobotnych Ukraińców na Podkarpaciu to dowód na wałki i wyłudzenia z ich strony. Co więcej, wkleił on screen nagłówka artykułu z SuperExpressu, który wprost stwierdzał, że ponad 11 tysięcy Ukraińców pobiera zasiłek w tym regionie. Wygląda więc, że to musi być ten moment. To musi być ta sprawa, na którą konfederaci oraz antyukraińscy propagandyści tak długo czekali, która dowodzi istnienia problemu z Ukraińcami na masową, przynajmniej dla tego jednego województwa, skalę. Mam wrażenie, że wszyscy wiecie, do czego to dąży, prawda? Obecnie tytuł artykułu, na który powołał się Kulfon, jest już inny. Mianowicie usunięto z niego słowa w tym regionie. Wystarczyło bowiem podjąć nieoczywistą decyzję o przeczytaniu tego artykułu, żeby dowiedzieć się, że liczba 11 tysięcy bezrobotnych Ukraińców nie dotyczyła samego Podkarpacia, tylko całej Polski. Co więcej, w tym samym artykule znajdziemy informację, że te 11 tysięcy stanowi zaledwie 1,4% ogólnej liczby bezrobotnych w naszym kraju, co wskazuje na to, że obywatele Ukrainy stanowią niewielki odsetek bezrobotnych w Polsce, a od siebie dodam, że są w takim razie przeszło trzykrotnie niedoreprezentowani. Prześledźmy więc cały prawdopodobny tok wydarzeń, który doprowadził do rozpowszechnienia się tego fake newsa. Najpierw Super Express zawarł w tytule wprowadzającą w błąd sugestię. Podejrzewam, że wbrew woli autorki artykułu, skoro ta sugestia stała w sprzeczności z treścią jej tekstu. Następnie Kulfon postanowił podać tę informację dalej, opierając się na samym nagłówku, a następnie pasującą do narracji statystykę podchwycili niektórzy politycy, którym także nie przyszło do głowy, żeby ją zweryfikować, co doprowadziło do tego, że kilka dni po publikacji artykułu fałszywa informacja posłużyła jako punkt wyjścia do posta na profilu Ruchu Narodowego, partii stanowiącej około połowę Konfederacji, który to post został udostępniony ponad 800 razy. I to wszystko przez trzy wprowadzające w błąd słowa na końcu nagłówka. Fascynujące, smutne, ale też w tym konkretnym przypadku całkiem zabawne. Z ciekawości postanowiłem też sprawdzić, czy ktoś w komentarzach pod wpisem Kulfona zwrócił mu uwagę na to, że podał nieprawdziwą informację. W końcu w tym przypadku było ją naprawdę banalnie łatwo wykryć. Wystarczyło przeczytać artykuł, którego nagłówek widać było na screenie. Otóż spośród 33 komentarzy i ponad 300 podań dalej zrobiła to jedna osoba, której, jeśli mu film ogląda, szczerze gratuluję. Wszyscy inni przyjęli jednak tę informację bezkrytycznie, a większość komentarzy ma wydźwięk podobny do tego najwyżej lajkowanego, stwierdzającego po prostu deportować wszystkich. I to już niestety jest dużo bardziej smutne niż zabawne. Usiądek i Kulfon w ostatnich dniach próbowali wzbudzić oburzenie wokół jeszcze jednej kwestii, związanej z rzekomym masowym, podkreślam, masowym wyłudzaniem świadczeń. W tym przypadku pierwszy z nich dopuścił się przemilczenia pewnych bardzo istotnych elementów całej sprawy, a drugi... cóż, za chwilę sami się przekonacie. 17 lipca Usiądek wrzucił na swojego Twittera długi post o tym, że ZUS nie jest w stanie odzyskać 52 tysięcy świadczeń niesłusznie przyznanych imigrantom na kwotę łącznie około 30 milionów złotych. Ten problem nazwał on, powtórzę, masowym wyłudzaniem świadczeń. Jakich informacji w jego poście nie znajdziemy? Najważniejsze są trzy. Po pierwsze, o ile sam rdzenie jego posta jest zgodny z prawdą, to absolutnie nie mam tutaj do czynienia ze zjawiskiem masowym. Mówimy o nieco ponad 50 tysiącach świadczeń, których sumę Rzeczpospolita faktycznie oszacowała na około 30 milionów złotych. Wnioskuję więc, że przyjęli oni średnią wysokość świadczenia na poziomie około 600 złotych, co brzmi całkiem sensownie, gdyż większość niesłusznie przyznanych świadczeń to było najprawdopodobniej 500+, jeszcze przed jego waloryzacją. Myślę zatem, że możemy się te kwoty trzymać. Łączny koszt wypłaty 500 oraz obecnie 800+ dla Ukraińców od momentu wybuchu pełnoskalowej wojny aż do końca roku 2024 to z kolei 6 miliardów złotych. Z tego wynika, że procent wyłudzonych świadczeń spośród wszystkich świadczeń przyznanych Ukraińcom to około 0,5%. A tak naprawdę to jeszcze mniej, bo do wspomnianych 6 miliardów powinniśmy też doliczyć sumę innych przyznanych Ukraińcom świadczeń, a także 800+ wypłacone im w obecnym roku. I podejrzewam, że gdybyśmy wzięli to wszystko pod uwagę, to mówilibyśmy o 3, może 4,1%. Więc nie wiem jak wy uważacie, ale jak dla mnie to nie jest masowe wyłudzanie. Druga przemilczana przez Usiądka kwestia to, że był moment, kiedy problem z wyłudzeniami na całkiem dużą skalę istniał, ale to już całkiem odległa przeszłość. Z tych 52 tysięcy spraw aż 36 tysięcy dotyczy 2022 roku, a kolejne 12,5 tysiąca 2023. W tych dwóch latach faktycznie udział nieprawidłowo przyznanych świadczeń był niemały, ale aktualnie jest to zjawisko marginalne. 2024 rok to niespełna 4 tysiące takich spraw, a obecny zaledwie 200. Jeśli więc te setne procenta wyłudzanych świadczeń są dla Usiądka argumentem za tym, że Ukraińcy nie powinni dostawać 800+, ani żadnych innych świadczeń, to moim zdaniem całkiem nieźle pokazuje, że ma on duży problem ze znalezieniem przekonujących argumentów. Jeszcze barwniej całą sprawę przedstawił jednak Kulfon, który postanowił wykazać się swoimi umiejętnościami matematycznymi. 52 tysiące złotych razy 800 złotych razy kilkanaście miesięcy, 0,5 miliarda. Tutaj absolutnie nic się nie zgadza i oczywiście, że żeby to dostrzec, wystarczyło przeczytać artykuł, którego nagłówek Kulfon sam zeskrinował. Po pierwsze, mówimy o 52 tysiącach wyłudzonych świadczeń, a nie 52 tysiącach osób wyłudzających świadczenia. To jest ogromna różnica, bo całą ostatnią część Kulfonowego równania, czyli mnożenie razy kilkanaście miesięcy, trzeba zwyczajnie skreślić. Po drugie, jak mówiłem, sprawy te dotyczyły głównie lat 2022-2023, więc mnożenie razy 800 zł nie ma żadnego sensu. Mówimy w końcu o czasach przed waloryzacją. W końcu, po trzecie, w tym artykule oczywiście także pojawia się liczba 30 milionów złotych, więc gdyby Kulfon posiadł umiejętność czytania czegoś więcej niż nagłówki, to może by się zorientował, że aż kilkunastokrotnie przeszacował prawdopodobną skalę zjawiska. Pierwszym komentarzem, jaki możemy znaleźć pod tym wpisem Kulfona, jest tweet znanego zapewne wielu z Was, Adama Wielomskiego. Na swoim YouTube'owym profilu dopisującego sobie przed nazwiskiem, że jest profesorem, a na Twitterze chwalącego się swoim sceptycyzmem oraz napisaniem 33 książek. Wielomski, czyli gdyby ktoś nie wiedział, częsty gość prawicowych internetowych mediów, który wystąpił choćby u Somera w materiale Najwyższego Czasu reklamowanym pytaniem, czy Nawrocki skończy z ukrainofilią, skomentował rewelację Kulfona ironicznym w jego wykonaniu stwierdzeniem, ale oni walczą za nas. Cóż, najwyraźniej niektórzy uważają, że 4 literki przed nazwiskiem, 33 napisane książki i słowo sceptyk w nazwie profilu zwalniają ich z zadania czerpania wiedzy o świecie ze źródeł bardziej wiarygodnych niż nagłówki oraz wpisy propagandystów wyłącznie na tych nagłówkach bazujących. Rozstrzygnijmy jednak w tym miejscu kolejną bardzo ważną kwestię, trzecią z tych przemilczanych przez usiądka we wpisie dotyczącym wyłudzanych świadczeń. Bo domyślam się, że części z Was mogło nie do końca przekonać moje dotychczasowe wyjaśnienie tej kwestii. Że nawet jeśli mówimy tutaj o ułamku procenta wszystkich świadczeń, to przecież wciąż jest 30 milionów złotych. Gigantyczna kwota z perspektywy przeciętnego Polaka. Dlatego właśnie przyjrzyjmy się temu, jaki wpływ ma na budżet Polski obecność u nas uchodźców oraz imigrantów z Ukrainy. W tej kwestii także trudno o 100% pewne dane dotyczące całościowego wpływu, więc zacznę od podania kilku szacunków. Deloitte w cytowanym już wcześniej raporcie wskazało, że obecność uchodźców z Ukrainy w samym 2024 roku spowodowała zwiększone wpływy do budżetu o 47 miliardów złotych, a ich rok wcześniejsza praca wskazywała na 15 do 20 miliardów za rok 2023 i trend rosnący. BGK w swoim tekście podał z kolei liczbę nieco ponad 15 miliardów za rok 2024, natomiast ona akurat wydaje mi się być dosyć mocno zaniżona, a swoje przekonanie opieram na tym, że część danych dotyczących wpływu Ukraińców na budżet znamy. Jeśli chodzi więc o twarde, niepodważalne statystyki, które mamy dostępne, to wiemy, że w zeszłym roku wszyscy mieszkający w Polsce obywatele Ukrainy do samego ZUS-u wpłacili ponad 15 miliardów złotych, a kolejne kilka miliardów to PIT, CIT i płacony przez prowadzących własną działalność Ukraińców VAT. Nie mamy z kolei żadnych danych dotyczących VAT-u płaconego za sprawą prywatnej konsumpcji, podobnie nie wiemy nic o akcyzie, ale prawdopodobnie łącznie jest to kolejne kilka miliardów, może nawet w okolicach 10, co zsumowane daje nam 20-30 miliardów złotych rocznie. A jakie są wydatki budżetowe związane z obecnością w Polsce wszystkich migrantów z Ukrainy? Na 800+ idą niespełna 3 miliardy złotych rocznie, a pozostałe świadczenia to, jak dowiedział się demagog wysyłający pytanie do ministerstwa, niecałe 400 milionów złotych rocznie. Wydatki NFZ na leczenie uchodźców z Ukrainy w 2024 roku wyniosły niespełna 700 milionów, więc dla wszystkich imigrantów z tego kraju był to zapewne nieco ponad miliard. Z kolei wypłata emerytur to obecnie zaledwie kilkadziesiąt milionów złotych rocznie. Łącznie daje nam to, zaokrąglając wszystko co się da w górę, jakieś 5 miliardów złotych. Alternatywnym sposobem oszacowania sumy wydawanych środków publicznych na imigrantów oraz uchodźców z Ukrainy jest spojrzenie na sprawozdanie Funduszu Pomocy, z którego pieniądze miały iść właśnie na cele związane z pomocą Ukrainie. W zeszłym roku łącznie wydatki tego funduszu wyniosły nieco ponad 10 miliardów złotych i ta kwota zawiera już w sobie dużą część albo nawet wszystkie z wymienionych przeze mnie przed chwilą wydatków. Natomiast część pieniędzy z tego funduszu idzie też na inne cele. Na przykład 2 miliardy, czyli 1/5 całości, to wsparcie dla polskich rolników. Trudno mi więc powiedzieć, jak duży procent z tych 10 miliardów realnie idzie do mieszkających w Polsce Ukraińców. Niezależnie jednak, czy oszacujemy łączne wydatki na okolice 5 czy też 10 miliardów złotych rocznie, to jest to wyraźnie, potencjalnie nawet kilkukrotnie mniej, niż wyniosły wpływy do budżetu związane z obecnością w Polsce Ukraińców. Choć oczywiście dla formalności zaznaczam, że te obliczenia po obu stronach równania wiele kwestii pomijają. Uwzględniłem tylko te najważniejsze obszary i te na temat których mamy jakiekolwiek dane. Fakt jest więc taki, że aktualnie obecność w Polsce Ukraińców jest dla obywateli naszego kraju zwyczajnie opłacalna. I w tym kontekście tych, załóżmy, kilkunastu miliardów rocznie zysku dla polskiego budżetu, wynikających z obecności u nas Ukraińców, wydaje mi się, że nieco inaczej spojrzeć się na o 2 lub zapewne nawet 3 rzędy wielkości mniejszą kwotę wyłudzonych przez obywateli tego kraju świadczeń. Jest jednak jeszcze jeden bardzo głośny temat w kontekście rzekomych patologii związanych z pobieraniem przez imigrantów z Ukrainy pieniędzy z polskiego budżetu, obecny w przestrzeni publicznej już od lat i wciąż całkiem nieźle sobie radzący pod kątem przyciągania uwagi i wzbudzania emocji wśród odbiorców. Mam na myśli kwestię emerytury minimalnej. Omawiając ten temat, podobnie jak wielokrotnie wcześniej w tym materiale, najlepiej będzie się odnieść do tego, jak o sprawie mówili politycy Konfederacji. Na profilu facebookowym tej partii opublikowany został wpis, według którego Ukraińcy masowo pobierają polskie emerytury, Polska staje się dla nich senioralnym Eldorado, a ZUS wypłaca obcokrajowcom 28 milionów złotych miesięcznie. A na debacie przed wyborami w 2023 roku Krzysztof Bosak powiedział, że skandalem jest fakt, że z perspektywy Ukraińca wystarczy zadeklarować, że mieszka się w Polsce, przepracować u nas jeden dzień i już dostaje się kilkukrotnie wyższą minimalną emeryturę.
Realnym problemem jest to, że jako Polacy finansujemy w tej chwili emerytury dla innego narodu. Dla narodu ukraińskiego na bazie umowy zawartej przez rząd Donalda Tuska i niewypowiedzianej przez rząd PiSu. To jest prawdziwy skandal, bo wystarczy jeden dzień pracować w Polsce, osiągnąć wiek emerytalny, zadeklarować, że się tutaj mieszka i polski podatnik musi płacić kilkukrotnie wyższą minimalną emeryturę. To należy natychmiast wypowiedzieć.
Ile w tym jest prawdy? W przeciwieństwie do wielu innych omawianych dzisiaj przeze mnie kwestii, tu akurat nie wszystko zostało zmyślone, tylko że, podobnie jak w przypadku omawianego przed chwilą wpisu usiądka, najważniejsze jest to, co politycy Konfederacji decydują się przemilczeć. Ale po kolei. Polski system emerytalny działa tak, że każda osoba, która osiągnie wiek emerytalny oraz przepracuje odpowiednią liczbę lat, czyli 20 w przypadku kobiet i 25 w przypadku mężczyzn, otrzymuje prawo do dostawania emerytury minimalnej, obecnie wynoszącej netto nieco ponad 1700 zł miesięcznie, a brutto niespełna 1900. Jeśli więc, przykładowo, kobieta pracowała przez 21 lat, a z opłacanych przez nią składek oraz z wysokości jej pensji wynikałoby, że powinna mieć przelewaną na konto emeryturę w wysokości 1400 zł, to otrzymuje ona jeszcze kilkaset złotych dodatku, co łącznie składa się na minimalną emeryturę, którą dostaje ona z uwagi na osiągnięcie wymaganego stażu pracy. Polska od lat ma podpisaną umowę z Ukrainą dotyczącą emerytur, na mocy której przebywający w Polsce Ukraińcy są traktowani w tej kwestii bardzo podobnie co obywatele naszego kraju. To znaczy, faktycznie, jeśli obywatel Ukrainy osiągnął wiek emerytalny, jeśli przepracował te 20 lub 25 lat i liczy się tu łączny staż pracy z obu krajów, jeśli mieszka w Polsce, a także jeśli odprowadził w naszym kraju co najmniej jedną składkę, to ma prawo do otrzymywania emerytury minimalnej. Całe zamieszanie jest w tym, że wysokość emerytury w Polsce oraz w Ukrainie jest kompletnie różna. Minimalne świadczenie wynosi tam bowiem zaledwie około 300 zł. Jeśli więc mamy do czynienia z sytuacją, gdy ktoś przepracował w Ukrainie przykładowe 25 lat, a następnie pracował w Polsce przez miesiąc, to tak długo jak mieszkał w Polsce, ma on prawo do otrzymywania minimalnej emerytury w polskiej wysokości, czyli tych blisko 1900 zł brutto miesięcznie, z czego wypłacany przez stronę polską dodatek może wynosić nawet około 1600 zł miesięcznie, a do tego takie osoby mają także prawo do otrzymywania 13 i 14 emerytury. Jak na razie więc wszystko wygląda mniej więcej tak, jak przedstawiają to politycy Konfederacji. Faktycznie bowiem może się zdarzyć, że ktoś dzięki opłaceniu u nas dosłownie jednej składki będzie otrzymywać kilkukrotnie wyższą emeryturę, która w zdecydowanej większości będzie wypłacana przez Polskę. Dlaczego więc postanowiłem tę informację zawrzeć w moim filmie, poświęconym przecież dezinformacji? Dlatego, że najważniejsza kwestia się w cytowanych przeze mnie wypowiedziach nie pojawiła. Otóż liczba tego typu przypadków oraz skala wydatków na nie ponownie jest marginalna. Dopłaty do emerytury minimalnej otrzymuje niespełna 1200 obywateli Ukrainy, i w dodatku, według danych z 2023 roku, wcale nie mamy do czynienia z terenem rosnącym. A wręcz przeciwnie, pomiędzy 2021 a 2023 rokiem liczba tych osób spadła o 45. Jeśli więc nawet założylibyśmy skrajny scenariusz, w którym każda z tych, zaokrąglimy, 1200 osób otrzymuje dopłatę w wysokości 1600 zł miesięcznie i każda z nich pobiera także 13 oraz 14 emeryturę w wysokości świadczenia minimalnego, to w ciągu całego roku kosztowałoby to budżet państwa około 28 milionów złotych, przy czym podkreślam ponownie, że to wynik dla skrajnych założeń, bo w praktyce na pewno duża część emerytów z Ukrainy przepracowała w Polsce kilka czy kilkanaście lat, więc dopłaty do ich emerytur realnie są dużo niższe. Ta kwota to więc ponownie nie więcej niż promile zysku, który dla polskiego budżetu państwa w zeszłym roku oznaczało obecność w naszym kraju obywateli Ukrainy. Gdy zatem Konfederacja pisze o tym, jakobyśmy mieli tu do czynienia z masowym zjawiskiem, to jest to kompletna bzdura. W skali całego kraju mówimy tutaj o liczbie osób na poziomie populacji umiarkowanie dużej wsi. Z kolei te wymienione w poście 28 milionów złotych miesięcznie odnosi się po prostu do wszystkich emerytur wypłacanych wszystkim obcokrajowcom. A więc w większości do osób, które na tyle długo w Polsce zarabiają i na tyle dużo sobie u nas wypracowały, że otrzymują emerytury wyższe niż minimalna i żadnych dopłat nie potrzebują. Po prostu zwracają im się płacone przez nich przez lata pracy w Polsce składki. Swoją drogą, sugerując się danymi, które wcześniej Wam pokazałem, zdecydowana większość tych emerytów nawet nie jest z Ukrainy. Na koniec omawiania tego tematu oczywiście możemy się zastanowić, czy przepisy dotyczące tej kwestii na pewno powinny wyglądać tak jak obecnie. W innych krajach unijnych niekoniecznie jest bowiem tak, że wystarczy jedna składka do otrzymania uprawnień do emerytury minimalnej, a trzeba tam przepracować czy to rok, czy kilka lat. Można więc zadać całkiem zasadne pytanie, czy umowa z Ukrainą nie powinna być renegocjowana i zmieniona właśnie o ten zapis. Moja opinia, i podkreślam, że to jest tylko jaż opinia, z którą jak najbardziej możecie się zgadzać, jest taka, że niekoniecznie. Najważniejsze w tym kontekście jest dla mnie podatność obecnego systemu na nadużycia, a ten, nawet jeśli na papierze wygląda na bardzo łatwy do wykorzystania, to w praktyce okazuje się działać dobrze. Skoro Polska dopłaca do minimalnych emerytur tak niewielkiej liczbie obywateli Ukrainy i raczej nie zapowiada się, żeby w przyszłości miało się to znacząco zmienić. Największej liczby osób otrzymujących dopłaty spodziewałbym się bowiem właśnie w roku wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie lub kolejnym. Teoretycznie to wtedy najłatwiej byłoby imigrantom oraz uchodźcom z tego kraju wykorzystać obowiązujący u nas system, zatrudnić się gdzieś na miesiąc i błyskawicznie zapewnić sobie kilkukrotnie wyższe świadczenia. Skoro jednak w tych latach liczba dopłat do emerytur wcale nie wzrosła, a wręcz spadła, to nie wiem czemu miałoby to być dużym problemem w przyszłości. To znaczy, jasne, ludzie, którzy przyjechali do Polski z Ukrainy w ostatnich kilkunastu latach, będą stopniowo przechodzić na emeryturę, tylko że oni, patrząc na to, jak wysoki jest wskaźnik aktywności zawodowej Ukraińców w Polsce, będą mieli już przepracowane po kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt lat w naszym kraju, więc albo wypracują sobie emeryturę wyższą niż minimalna, albo dopłaty do ich emerytur minimalnych będą niewielkie. Mówimy więc tutaj o tak małych kwotach w kontekście budżetu państwa, że to jest jedna z najmniej pilnych zmian, o jakich potrafię w ogóle pomyśleć, zwłaszcza, że ewentualna reforma raczej nie mogłaby działać wstecz. To znaczy, osobiście nie wyobrażam sobie, żeby po wprowadzeniu wymagania minimalnego stażu pracy w Polsce, wynoszącego przykładowe 5 lat, uprawnienia do emerytury minimalnej mieliby tracić 75-latkowie z Ukrainy, których emerytury nagle spadłyby do, dajmy na to, 500 zł miesięcznie, a którzy przecież w większości nie będą już w stanie na rynek pracy powrócić. Na koniec warto też zauważyć, że wbrew temu, co mówił Bosak, nie wystarczy jedynie zadeklarować, że się w Polsce mieszka, tylko trzeba tu faktycznie mieszkać, bo po opuszczeniu naszego kraju uprawnienia do emerytury minimalnej osoby z Ukrainy tracą. ZUS twierdzi, że ma narzędzia, żeby miejsce zamieszkania weryfikować i znowu, patrząc na to, o jak małej liczbie osób tutaj mówimy, wydaje się, że te narzędzia działają. I przypadków ludzi mieszkających w Ukrainie, a otrzymujących polską emeryturę minimalną, zwyczajnie nie może być dużo. Przerywam na moment mówienie o Ukraińcach i wymierzonej w nich dezinformacji, żeby podziękować pewnym osobom. Mianowicie Mateuszowi, Kushikushi, Grzegorzowi, Aleksandrowi, Marcinowi, Sylwii, Bartoszowi, Jakubowi, Zbigniewowi i Łukaszowi. Łączy ich wszystkich to, że w ostatnich miesiącach zostali moimi patronami z progu 30 zł miesięcznie i to właśnie dzięki ich wsparciu, a także pozostałych osób z grona ponad 140 patronów regularnie mnie wspierających, mogę tworzyć tego typu filmy jak ten, który właśnie oglądacie. Nie jest to najbardziej dochodowa tematyka, jaką mógłbym sobie wybrać, nie jest też najłatwiejsza, więc jeśli zależy Wam na tym, żebym w kolejnych miesiącach tworzył podobne materiały, to zapraszam do tego, żebyście także rozważyli zostanie patronem. Opcji wsparcia jest kilka i zaczynają się już od 5 zł miesięcznie, z kolei za 10 zł dostajecie wcześniejszy dostęp do przyszłych filmów, a za 30 możliwość wpływania na tematy kolejnych materiałów. Z góry dziękuję wszystkim, którzy się na wsparcie dowolną kwotą na Patronite lub Paymedia zdecydują, a na koniec ogromnie dziękuję jeszcze patronom z najwyższego progu, którymi są Konker, Sebastian, Jakub, Patę, Piotr, Bartosz, Kornel i Michał. Część trzecia, wszystko inne. Skoro szczęśliwie mamy już za sobą dwa główne obszary dezinformacji dotyczącej przebywających w Polsce Ukraińców, to teraz zajmiemy się jeszcze kilkoma głośnymi w ostatnim czasie kwestiami dotyczącymi innych dziedzin. Bo jeśli ktoś z Was ten temat śledzi, to zapewne wiecie, że alarmistyczne doniesienia dotyczące Ukraińców potrafią być naprawdę bardzo, bardzo zróżnicowane. To dobry moment, żeby wrócić w końcu do drugiej części tweeta Berkowicza, którego pokazałem Wam już kilkadziesiąt minut temu. Poseł Konfederacji napisał tam, że Ukraińcy, zamiast się polonizować, będą szlifować swój język ojczysty w polskich szkołach za pieniądze polskiego podatnika. W tym wpisie Berkowicz przedstawił sprawę dosyć ogólnikowo, natomiast mniej więcej w tym samym czasie o sprawie pisało też wielu innych polityków Konfederacji. Choćby Ewa Zajączkowska, europosłanka tej partii, wrzuciła taką grafikę ilustrującą wpis, w którym oburzała się, że Barbara Nowacka wyraziła poparcie dla wprowadzenia języka ukraińskiego jako drugiego języka obcego w polskich szkołach. Zajączkowska napisała, cytuję, pomysł na wprowadzenie języka ukraińskiego to układanie polskiej szkoły pod potrzeby innej narodowości, co jest nieuzasadnionym przywilejem, a do tego wyhamowuje proces asymilacji. Czy to oznacza, że mamy finansować Ukraińcom w Polsce nie tylko świadczenia socjalne i darmową ochronę zdrowia, ale jeszcze lekcje języka ukraińskiego? Paweł Usiądek, na tym etapie doskonale Wam już znany, pisał zaś, że język ukraiński miałby zastąpić hiszpański, niemiecki czy francuski oraz że wprowadzenie takich lekcji byłoby działaniem antypolskim, utrudniającym asymilację ukraińskiej mniejszości. Podobnych wpisów Konfederatów było w tamtym okresie, czyli w połowie czerwca, jeszcze więcej, ale chyba nie ma sensu, żebym Wam je wszystkie streszczał, bo przekaz był praktycznie identyczny. I szczerze mówiąc, ja nawet nie wiem, czy muszę to komentować. To znaczy, w tych wpisach, jak sami widzicie, pojawia się informacja, że chodzi o język ukraiński jako drugi język obcy. Obcy. Powtórzę. Obcy! To nie miałoby być lekcje języka ojczystego dla Ukraińców, tylko lekcje języka obcego dla Polaków. Przecież to, że w polskich szkołach można się uczyć języka ukraińskiego jako obcego, sprawia, że więcej Polaków go przynajmniej na podstawowym poziomie zna, co raczej nie utrudnia asymilacji, a wręcz ją ułatwia. Konfederaci, przecież te wszystkie wasze posty opierają się na tym, że nie rozumiecie prostego polskiego dwusylabowego słowa. Natomiast brak znajomości słowa obcy to nie jest jedyny, ani chyba nawet największy problem z tymi wszystkimi wpisami. Drugi jest taki, że w sprawie nauczania ukraińskiego jako języka obcego w polskich szkołach, wbrew temu co moglibyście pomyśleć, patrząc na skalę oburzenia fake newsowej prawicy, nie zaszły kompletnie żadne zmiany. Jeśli chodzi o nauczane w polskich szkołach języki obce, to dowolność w ich wyborze ma dyrektor danej szkoły. Może sobie wybrać jakikolwiek języki nowożytne. Jeśli w danej szkole dyrektor uzna, że chciałby, żeby jeden z nauczanych języków obcych był ukraiński i zdoła znaleźć jego nauczycieli, to może go wybrać, podobnie jak może wybrać francuski, hiszpański, mandaryński, rumuński czy swahili. Ani obecnie, ani wcześniej nic nie stało na przeszkodzie, żeby nauczać w szkołach ukraińskiego, ale też nie ma żadnego przymusu, ani nawet żadnych specjalnych zachęt, żeby takie lekcje oferować. Ze wszystkich bezpodstawnych afer rozpętanych przez Konfederatów, ta konkretna była chyba najbardziej kuriozalna. Kolejny głośny czerwcowy temat to kwestia kolejek w ZUS-ie. Kulfon, bo chyba nie myśleliście, że to koniec jego obecności w tym filmie, napisał, cytuję, nic mnie nie wkurza bardziej jak to, że w ZUS polski emeryt musi ustępować miejsca w kolejce Ukraińcowi lub komuś załatwiającemu sprawę dla Ukraińca. To dyskryminacja. Ten wpis szybko zebrał kilkaset podań dalej i 2000 polubień, więc na drugi dzień odniósł się do niego oficjalny profil ZUS-u, który napisał, że to nieprawdziwa informacja. Zasady obsługi klientów ZUS są takie same, bez względu na narodowość. W odpowiedzi na ten komentarz Kulfon nie przyznał się do błędu, nie przeprosił za rozpowszechnianie informacji nie mających kompletnie żadnego oparcia w rzeczywistości, nie usunął tego wpisu, za to zrzucił winę na z jakiegoś powodu Straż Ochrony Kolei i zmienił temat, zarzucając Ukraińcom jakiś wielki przekręt, o którym otrzymał szczegółowe informacje, których nigdzie nie przedstawił, więc znając jego źródła, zapewne tymi szczegółowymi informacjami były po prostu komentarze przypadkowych ludzi na Facebooku. Cofając się nieco dalej, ale nie aż tak bardzo, bo do stycznia obecnego roku, pokażę wam jeszcze jedną rzecz, która szczerze mówiąc nie jest szczególnie ważna, ale dobrze pokazuje, jak absurdalne podstawy może mieć antyukraińska nagonka. Konrad Niżnik, czyli wcale nie jakaś losowa osoba, tylko jeden z ważniejszych przedstawicieli Konfederacji Korony Polski, partii Grzegorza Brauna, postanowił na swoim Twitterze ponad wszelką wątpliwość udowodnić słowa lidera swojego ugrupowania, uwielbiającego powtarzać frazę o ukraińizacji Polski i straszyć związanymi z tym zagrożeniami. Otóż tym dowodem, który miał zamknąć usta wszystkim niedowiarkom, twierdzącym, że ukraińizacja Polski jest teorią spiskową, było to, że na obwodnicy Wrocławia pojawił się pas z napisem UA. Ja nawet nie mam prawa jazdy, a i tak wiem, że takie napisy oznaczają po prostu, że jadąc tym pasem, jedzie się w stronę danego kraju, w tym przypadku w stronę Ukrainy. Co może być zwyczajnie pomocne, jeśli ktoś nie chce się zgubić. O nic więcej tutaj nie chodzi. Ciekaw jestem, co w ogóle Niżnik myślał, publikując ten post. Że to jest pas tylko dla obywateli Ukrainy? Że policja zatrzymuje ludzi niemierzących i jeśli nie udowodnisz, że jesteś Ukraińcem, to dostajesz mandat? Jaki proces myślowy musiał zajść w jego głowie, jeśli w ogóle jakikolwiek, żeby uznał ten napis za jakikolwiek problem? Na koniec jednak powróćmy do bardziej poważnego nastroju, zwłaszcza, że podsumowanie zacznę od omówienia kwestii, która potencjalnie może wywołać najwięcej kontrowersji z całego tego filmu. Oczywiście pod warunkiem, że wystarczająco dużo osób dotrwało do tego momentu. Uważam mianowicie, że musimy porozmawiać o słowach Natalii Panczenko, ukraińskiej aktywistki od lat mieszkającej w Polsce i dzięki temu posiadającej nawet polskie obywatelstwo. W tym roku o Panczenko stało się szczególnie głośno w lutym, gdy kilka zdań z jej udzielonego w języku ukraińskim wywiadu poniosło się szerzej niż ktokolwiek mógł się spodziewać. A oto te zdania. Zarastanie wrogości między Ukraińcami a Polakami jest już bardzo niebezpieczne, zwłaszcza dla Polski. Ponieważ na terytorium Polski zaczną się walki. Na terytorium Polski rozpoczną się podpalenia sklepów, domów itd. Po tej wypowiedzi komentarze na temat Panczenko zawierały prawdopodobnie wszystkie najgorsze określenia i twierdzenia, jakie można o innym człowieku napisać. Jej słowa były przez całą masę osób opisywane jako groźba zamachu w przypadku wybrania niewłaściwego prezydenta i generalnie jako grożenie Polakom. Przykładowo Leszek Miller uznał tę wypowiedź za czynne włączanie się w kampanię obywatelki innego państwa, połączone z groźbą, że albo Polacy będą pomagać Ukraińcom, albo mogą utracić wszystko, co posiadają. A z kolei Grzegorz Braun w odpowiedzi na tę wypowiedź zwołał nawet konferencję prasową, podczas której słowa Panczenko nazwał groźbą karalną, ją samą określił środkowo-europejską dzikuską, o Ukraińcach powiedział, że są to ludzie niebezpieczni, a Wojsko Polskie wezwał do tworzenia planów akcji Wisła 2.0.
Wzywam patriotów w Wojsku Polskim, w sztabie generalnym, jeżeli się tam jeszcze jacyś uchowali. Analizujcie, twórzcie plany ewentualnościowe akcji Wisła 2.0. Twórzcie plany ewentualnościowe. Twórzcie plan wykrywania i eliminowania zagrożeń wewnętrznych, o których mówi pani Panczenko, ponieważ sądzę, że silnie zinfiltrowana przez element ukrainofilski polska policja może nie dać rady, więc twórzcie, polscy patrioci, w mundurach i w cywilu, plany ewentualnościowe, powtarzam, akcji Wisła 2.0 i operacji U. Roboczo, nadajmy jej taki kryptonim. Tak, Wojsko Polskie, jeżeli ma jakąś wojnę do stoczenia, to jest to wojna z banderowską resztówką po zbankrutowanym, upadłym państwie ukraińskim. To jest realna perspektywa. Twórzcie plany ewentualnościowe, bo nie możemy liczyć na to, że jakaś cudowna interwencja, amerykańska kawaleria na białych koniach uratuje nas przed środkowoeuropejskimi dzikusami, bo przejawem dzikości, barbarzyństwa są takie wypowiedzi, jak wypowiedź pani Panczenko, takie wypowiedzi, jak wypowiedzi Andrzeja Dudy, to jest barbarzyństwo, abdykacja z rozumu i serca polskiego.
Zanim powiem wam, co ja sądzę o tych słowach Panczenko, najpierw zarysuję wam ich kontekst. Rozmowa dotyczyła polskiej kampanii prezydenckiej, a Panczenko nie wypowiadała się tam o kandydatach na prezydenta negatywnie. Wręcz podkreślała, że część z nich mówi o tym, jak ważną częścią obecnej Polski są imigranci z Ukrainy. Powiedziała, że w Polsce Ukraińcom wcale nie jest źle i że jeśli do kogoś dotrą jakieś niepokojące informacje, to właśnie dlatego, że trwa kampania, podczas której, jak to zwykle bywa, politycy grają tematami wzbudzającymi duże emocje. Z kolei zaraz po tych najgłośniejszych słowach mówiła, że to zagrożenie aktami przemocy pomiędzy Polakami a Ukraińcami muszą mieć na uwadze prowadzący kampanię politycy i dlatego ważne jest, żeby nie budowali kampanii na antagonizowaniu tych dwóch grup, ale też dodała, że na razie zmian nastrojów społecznych nie zauważa i jest spokojnie. Co więc ja o tym myślę? Otóż te słowa są moim zdaniem prawdą i nie widzę w nich ani śladu groźby. Raczej była to po prostu próba prognozowania, co może się wydarzyć. Bo owszem, budowanie swojego poparcia politycznego na propagandzie wymierzonej przeciwko obywatelom innego narodu, takiej propagandzie, jakiej wiele przykładów mogliście zobaczyć w moim materiale, nakręca niechęć Polaków wobec Ukraińców, która z kolei może wzmóc niechęć Ukraińców wobec Polaków. I te dwie emocje będą się nawzajem podsycać, w skrajnych przypadkach mogąc prowadzić do przemocy fizycznej. Przemoc może być wymierzona w obie strony, ale koniec końców faktycznie tracić na niej będzie głównie Polska. Bo to w Polsce by do tych aktów przemocy dochodziło. W końcu to tutaj obywatele tych dwóch krajów żyją obok siebie i mają ze sobą styczność, a nie w Ukrainie, gdzie, zwłaszcza obecnie, Polaków jest bardzo niewielu. Czy uważacie, że to, co przed chwilą powiedziałem, było groźbą wobec czy to Polaków, czy Ukraińców? Ja uważam, że nie było. A powiedziałem z grubsza to samo, co Panczenko. Mam jednak jeszcze jedno, być może nawet lepsze pytanie. Pamiętacie tę sytuację, gdy sprawa ataku na policjanta być może została umorzona z powodu niepoczytalności sprawcy, spowodowanej jego uzależnieniem od alkoholu? Posłuchajcie, jak tę kwestię skomentował nie kto inny jak Kulfon. Jeśli nie ma sądu, to dojdzie w końcu do samosądu. I wiecie co? Ja nie uważam, żeby to była groźba. Nie uważam, żeby Kulfon chciał w ten sposób zakomunikować, że on planuje tego samosądu na sprawcy przestępstwa dokonać, albo że zna kogoś, kto takie plany ma. Ale jeśli ktoś uważa, że wypowiedź Panczenko, która padła zaraz obok uspokajania, że nie ma obecnie powodów do niepokoju, że w Polsce wcale nie jest źle, że wielu Polaków wspiera Ukrainę, jeśli ktoś uważa, że tamta wypowiedź była groźbą, była dowodem na to, że jest ona środkowoeuropejską dzikuską, że powinny się ją zająć służby, to przecież tym bardziej powinien tak uważać o tym wpisie, który nie ma całego tego łagodzącego przekaz kontekstu i który jest częścią wielomiesięcznego, opartego w ogromnej mierze na nieprawdziwych informacjach, starając się przez autora, żeby u swoich odbiorców zbudować jak najbardziej negatywny obraz Ukraińców. Jeśli z mówienia o możliwych zagrożeniach robimy groźby karalne, to pamiętajcie proszę, że to działa w obie strony. I że stosując taki sposób myślenia, to właśnie tego typu wpisy będą pierwszymi, których autorzy ponieśliby konsekwencje. I co? Zwracam się teraz do tych wszystkich 15 zwolenników antyukraińskiego przekazu, którzy dotrwali do tego momentu. Czy naprawdę chcecie, żebyśmy urządzali nagonkę na autorów tego typu słów? Czy może jednak całe wasze oburzenie na słowa Panczenko wcale nie było spowodowane tym, co ona powiedziała? I że wszystko byłoby okej, gdyby dokładnie to samo powiedziała osoba pochodząca z Polski, a nie Ukrainy. To, o czym mówiłem przed chwilą, o antagonizowaniu swoich zwolenników przeciwko konkretnej grupy ludzi przez polityków i możliwych tego konsekwencjach, nie jest niestety tylko hipotetycznym rozważaniem. Choć, jak sami widzieliście, propaganda ukraińska ma się w polskim internecie świetnie, to w ostatnich tygodniach dużo głośniejszym tematem są imigranci z innych części świata, będący też w o tyle gorszej sytuacji, że przez ciemniejszy odcień skóry dużo trudniej niż Ukraińcom jest nim się w naszym kraju nie wyróżniać. Było w naszym kraju w ostatnich dniach kilka przypadków zastraszania imigrantów i kilka przypadków przemocy, z których co najmniej część była dokonana z pobudek rasistowskich. Być może kwestie migrantów z innych części świata też kiedyś w osobnym filmie rozwinę, natomiast wiele z mechanizmów stosowanych w propagandzie antyukraińskiej, jak i ogólnie antyimigranckiej lub zwyczajnie rasistowskiej jest identycznych. I mam nadzieję, że dzięki temu materiałowi łatwiej będzie wam rozpoznać oraz zdecydować, w jaki sposób reagować na różnego rodzaju sensacyjne doniesienia o imigrantach z dowolnego kraju. Podejrzewam, że nie zaskoczę was mówiąc, że zdecydowanej większości informacji, które wam w tym filmie przekazałem, ja sam wcześniej nie znałem. Nie byłem świadomy, jaki dokładnie wpływ mają uchodźcy oraz imigranci z Ukrainy na obecną sytuację w Polsce. Większości tych rzeczy dowiedziałem się przygotowując ten materiał i muszę przyznać, że sam się nie spodziewałem, że będzie miał on aż taki wydźwięk. To znaczy, spodziewałem się, że przestępczość Ukraińców nie jest dużo wyższa niż Polaków, ale tego, że najprawdopodobniej jest ona całkiem wyraźnie niższa, nie przewidziałem. Wiedziałem, że Ukraińcy nie przyjechali do Polski po legendarny socjal, ale tego, że bezrobocie wśród obywateli tego kraju jest aż tak niskie i że wynikające z ich obecności korzyści dla budżetu państwa są aż tak wysokie, nie byłem świadomy. Wiedziałem, że ich obecność nie wywołała masowego bezrobocia, ale byłem naprawdę zaskoczony, że pomimo przyjęcia tak dużej liczby uchodźców oraz imigrantów z innych krajów, mamy rekordowy wzrost realnych płac. Polityka migracyjna nie jest łatwa. Zorganizowanie wszystkiego w taki sposób, żeby ludzie z innych części świata przyjechali do naszego kraju i zarówno sami czuli się tutaj dobrze, jak i dużo wnosili do społeczeństwa, którego stali się częścią, w taki sposób, że zyskują na tym obie strony, to naprawdę złożona sprawa. Dużo rzeczy po drodze może pójść nie tak. Nam udało się to w pewnym sensie przez przypadek. W końcu wiele z tych osób, które do Polski 3 lata temu przyjechało, decyzję o migracji podjęło praktycznie z dnia na dzień. I jakimś cudem, jak na razie, to naprawdę dobrze działa. A te około 1,5 miliona mieszkających w Polsce Ukraińców stało się pod wieloma względami bardzo istotną częścią naszego społeczeństwa, mającą, jako całość, zdecydowanie pozytywny wpływ na obecną sytuację w Polsce. Nie psujmy tego, okej?